Cześć! Zapraszam Was na moją rozmowę z Dave'em z Ameryki. Jak sama nazwa może wskazywać, Dave albo Dawid, jak kto woli, jest Polakiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, który postanowił podzielić się swoją wiedzą, jak to w ogóle jest być Polakiem żyjącym w Stanach Zjednoczonych. Pół żartem, pół serio, razem zastanawiamy się, czy właściwie Polacy i Amerykanie w ogóle się od siebie różnią? Ja jestem Aleksander Inglot, a to jest Pogadajmy. No to cóż, no to w takim razie, zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj moim gościem jest tak zwany Dawid Amerycki, albo dla innych Dave z Ameryki. Witam cię, Dave, bardzo serdecznie u siebie.
Hej, cześć. Dzięki, że mnie zaprosiłeś.
Powiedz mi, jak dzisiaj się czujesz, bo w Polsce dzisiaj po raz pierwszy od paru dni słońce świeci.
Wiesz co, myślę, że wczoraj też świecił. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie deszcz padał, ale dzisiaj nie pada, to dobrze.
Bo ty stacjonujesz w Warszawie teraz, prawda?
Tak, jestem w Warszawie.
Okej. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby pogadać sobie zarówno o twojej książce trochę, bo napisałeś książkę Ostatnimi czasy, która się całkiem bardzo fajnie przyjęła. Ale i nie tylko, bo przede wszystkim jesteś twórcą YouTube'owym, który w zasadzie tworzy content, którym jest całe jego życie tak naprawdę, bo jesteś człowiekiem, który tak naprawdę chodząc po świecie opowiada o sobie tak naprawdę. I powiedz mi, jak to było z tą książką w sumie? Bo jakoś nie widziałem, żebyś ochoczo rozmawiał o całym procesie tworzenia. Skąd w ogóle cały pomysł?
Wiesz co, może najpierw odpowiem na to, co mówiłeś, że chodzę po świecie i opowiadam o swoim życiu. No nie wiem, czy bym powiedział, że to jest tak o mnie, ale raczej o moich doświadczeń. Wiesz, jako człowiek, który jest dwukulturowy, jako człowiek, który się wychował w Stanach, ale urodził się w Polsce, mam polskich rodziców, to ten kanał nigdy nie miał być o mnie, tylko raczej no, o tych rzeczach, które widzę, o tych różnicach kulturowych, ale oczywiście to jest przez moje oczy. To w jakiś sposób to jest o mnie, ale myślę, że ludzie, którzy to oglądają, w jakiś sposób mogą sami siebie widzieć w tych sytuacjach. Przez to, że opowiadam o właśnie, co to znaczy, żeby być Amerykaninem, albo co to znaczy, żeby być Polakiem. No i też najważniejsze, co znaczy, żeby być Polakiem, który był wychowany w Stanach. No i właśnie odtąd ten pomysł na książkę. Zawsze tak pomyślałem, czemu nikt o nas nic nie mówi, to znaczy o Polonii i szczególnie o dzieci Polonii w Stanach, bo jest chyba 10 milionów Polaków w Stanach. To jest nas naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo dzieci tych ludzi, tak jak ja. Ja tak pomyślałem, czemu nikt nie mówi o tym? Czemu ludzie nie mówią o tym, że Polacy się boją wiatru, że się boją przedsionków, że się boją klimatyzacji. To jest takie normalne w Polsce, a w Stanach to jak ludziom o tym mówię, to oni tak, zaraz, oni czego się boją? My tak przedsionku. I oni tak, a dlaczego? Ja nie powiedziałem, ja nie wiem, ale to jest normalne. I oni myślą, że chorują przez to. I oni tak, ha, nigdy takie coś nie słyszałem. Ja tak, no właśnie, i to było takie widoczne dla mnie, że czemu w jednym kraju się ciągle o czymś mówi, i coś jest normalne, ale w innym kraju jest po prostu w ogóle, nikt o tym nie słyszał i ja chciałam tak porozmawiać o tych różnicach, i bo to jest moje życie. Całe życie odczuwałem te różnice i wiesz, w domu mieliśmy jeden sposób życia, jeden styl życia, jedna kultura, polska kultura, a potem na zewnątrz już było tak widoczne, że tak, wow, co ci Amerykanie tam robią? Mimo to, że ja się tam wychowałem i też jestem Amerykaninem, jak tak naprawdę zaczęłam spędzać czas z Amerykanami, jako już dorosły, to pomyślałam, o, to nie jestem aż tak bardzo amerykański, jak myślałem. Przecież oni coś innego też robią. to wiesz, myślę, że my jako dzieci Polaków to w jakiś sposób tworzymy naszą kulturę, która jest taka dziwna mieszanka i przez to widzimy te różnice i właśnie o tym jest ta książka i oczywiście przez moje oczy, przez moje całe życie mniej więcej.
Okay,
to wiesz,
rozumiem.
To pomysły...
No to tak. Jakby muszę przyznać, że książka twoja leży u mnie na półce. Nie będę bez bicia, przyznam się, że jeszcze niedokończona, gdyż można powiedzieć...
Ale zaczęłaś czytać.
Tak, jestem, można powiedzieć, w tym takim szale czytania książkowym. Ja zawsze przynajmniej, nie wiem, może tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że nie tylko ja. Że jak zaczynam czytać książkę, to zawsze początek czytam szybciej, szybciej, szybciej i dopiero później, że tak powiem, tempo zwalnia do takiego normalnego czytania, bo na początku jest to, wiesz, jednak coś nowego i tak dalej. I muszę ci przyznać, że czytałem, bo na swojej stronie internetowej masz sekcję, w której ludzie, którzy tą książkę przeczytali bądź po prostu kupili, mogą wyrazić swoje opinie o niej. Jedną z opinii, którą zobaczyłem, to jest: przeczytałem książkę, tak, bardzo szybko, ale przede wszystkim całą książkę, jak czytałem, to czytałem ją twoim głosem. I myślę, że to jest bardzo dobre ujęcie tego, że rzeczywiście widać, że ta książka to jest swojego rodzaju zarówno badanie społeczne, jak i taka trochę spowiedź twoja w tym wszystkim i takie fajne przyznanie się do tego wszystkiego, bo nie próbujesz tutaj wybielać ani jednego, ani drugiego, ale też nie obrażasz Polaków, co też jest, można powiedzieć, długo ciągnącym się żartem już wśród twojego community. I to jest właśnie przyjemne, że czuć ten naturalizm, zwłaszcza czuć to takie... Czuć, że to, co opisujesz, że właśnie bać się wiatru, albo że Polacy chodzący po ulicach są nie są uśmiechnięci, nikt ci nie powie dzień dobry naturalnie na ulicy. Czuć, że to zaskoczenie tym jest naturalne, że to nie jest twoje jakieś udawanie pod tą książkę, tylko to są rzeczywiście twoje obserwacje i myślę, że to sprawia, że ona jest po prostu prawdziwa i wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim najlepsze. Ale powiedz mi... Tę książkę pisał bardziej Polak czy bardziej Amerykanin, jednak ten twój wewnętrzny?
Wiesz co, ja nie wiem, czy mogę ich rozróżnić. Przecież ja to jest jeden i ten sam człowiek i ludzie mnie pytają, o, czy czuję się bardziej Amerykaninem czy Polakiem? I mówię, czuję się jak Polak ze Stanów. To wiesz, to wiesz, ja wiem, że czasami jest może trudno dla ludzi, żeby zrozumieć to, że wiesz, okej, ktoś może być dwujęzyczny, ale żeby być dwukulturowy i to nie jest tak, że mogę być jeden albo drugi osobno. Po prostu jestem obydwa razem. To i czasami nawet nie wiedziałem, wiesz, jak byłem w Stanach, to czułem się bardziej Polakiem. Pomyślałem, wow, jestem taki inny. Mimo to, że zawsze chciałem być Amerykaninem, zawsze chciałem być tak jak każde inne dziecko w Stanach, jak było młodsze, chciałem być tak jak moi rówieśnicy. I potem, mimo to, że tak bardzo tego chciałem, jak już byłem dorosły, to odczułem, że chyba nie jestem.
No
jedna rzecz, co mnie zszokowało, to było takie bardzo... Takie otworzyły moje oczy na to. Otworzyło moje oczy. Było to, że w szkole, jak miałem tak 17 lat, mówili, ta nasza nauczycielka, ona mówiła, że w Europie oni liczą tak od jedynki kciukiem, że jeden jest raz, dwa, trzy. A w Stanach się nie używa kciuk, się używa najpierw ten pas, raz, dwa, trzy, cztery i potem pięć. Ja tak pomyślałam, a poczekaj, jak ja liczę? Ja tak, ja liczę z kciukiem? Tak, okej, to widocznie, jak to się stało? Ja myślałem, że byłem taki amerykański, a takie małe, proste coś. I to nawet było w tym filmie Bękarty Wojny, Inglourious Basterds, pamiętasz tą scenę?
Tak.
Że on był szpiegiem z Anglii i był w Niemczech i pokazał trzy jakoś tak, zamiast trzy tak. I ten Niemiec od razu wiedział, że on nie był No
powiedzmy,
tak, z Europy, bo
oczywiście.
żebym był Anglikiem.
No to właśnie
I
to, co mówisz, zaraz jakby dam ci dokończyć, ale zadam ci w takim razie pytanie, nad którym jeszcze proszę, żebyś się zastanowił, bo mówisz, że nie tyle dwujęzyczny, co dwukulturowy, ale jednak tak naprawdę w Stanach nie czułeś się Amerykaninem, ani w Polsce tak naprawdę nie czułeś się do końca Polakiem. No to w takim razie, czy to są dwie kultury, czy tak naprawdę może żadna?
ja myślę, że to jest może osobna kultura, bo wiesz, ludzie, z którymi mam najlepszą relację, to są przeważnie dzieci Polaków w Stanach albo dzieci innych imigrantów. I właśnie pomyślałam o tym niedawno i tak właściwie większość moich dobrych przyjaciół w Stanach to właśnie są dziećmi imigrantów. Nie z Polski oczywiście, też, ale nie tylko. I myślę, że wiesz, jak się wychowujesz w taki sposób, to jest po prostu idea kultury widać tak, i zaczynasz o tym myśleć, tak, co to w ogóle jest kultura i czemu to jest takie ważne? Czy to jest ważne? Kim ja jestem, jaką ja mam kulturę, i potem o tym myślisz, i kultura wtedy jest taka bardzo widoczna. Nie tylko kultura, ale i w jaki sposób myślimy, i szczególnie jak myślimy przez nasze języki. I to się staje takie bardzo widoczne i bardzo ważne. I dlatego dla mnie mój kanał i książka była po prostu bardzo naturalna, przez to, że to są rzeczy, które widzę całe życie i myślałem, że to jest oczywiste, że jak rozmawiałam z Amerykanami, to czasami mówiłem, o, to jest takie bardzo amerykańskie. I oni tak, co? Co to w ogóle znaczy? Ja tak, o, wy nie wiedzieliście o tym? A, okej. Okay. Jak byłam w Polsce, tak samo. Rozmawiałam z kimś i mówiłam, o, to jest bardzo polskie. I oni tak, naprawdę? Ja tak, o, to nie wiedziałeś? Po prostu myślałeś, że każdy na świecie je kapustę codziennie? A, okej, okay. Nie, to nie jest normalne.
Ale powiem ci, że w samej Polsce, w różnych rejonach, to jest też bardzo odczuwalne, że jakby ja pochodzę z południa Polski i dużo rzeczy, czy przede wszystkim słownictwo, czy sposoby różnych rzeczy robienia, bardzo się różnią nawet od słów czy rzeczy, które robią ludzie z innych regionów w ogóle Polski. Bo wiesz, to nawet nie chodzi o jakieś tam subkultury czy jakieś tego typu sprawy, tylko chodzi po prostu o regionalizmy tak zwane, czyli właśnie rzeczy, które się robi w poszczególnych regionach. I bardzo często też na jakichś różnych forach pojawiają się wątki pod tytułem hej, ostatnio usłyszałem słowo takie i takie na przykład. I totalnie nie mam pojęcia, co to znaczy, mimo że ta osoba, z którą ja rozmawiam, też jest Polakiem i też się urodziła w Polsce, tylko tam na przykład 200 kilometrów dalej, nie? I ja jestem pewien, że rozmawiając z niektórymi osobami, one byłyby w stanie powiedzieć zdanie po polsku, którego ja bym nie zrozumiał ani jednego słowa. Wiesz, o co chodzi. Także mi się wydaje,
Ja
że
chcę spotkać takich ludzi.
Szczerze, jakby to, co powiem, będzie teraz bardzo subiektywne, ale wystarczy, że porozmawiasz z kimś ze Śląska. Tak, tam jest, albo nawet i spod Krakowa. To są właśnie różne regiony, gdzie się po prostu mówi trochę inaczej. Jest przecież w Polsce jest taka sławna, w cudzysłowie, walka, czy się wychodzi na pole, czy się wychodzi na dwór.
Tak.
Tak, bo zachód Polski wychodzi na dwór, a wschód wychodzi na pole i zawsze jest.
Ale ja myślałam, że na pole to jest tylko z Krakowa.
No to powiem ci, że ja jestem właśnie z Rzeszowa, niedaleko Rzeszowa się urodziłem. W Rzeszowie się urodziłem, niedaleko Rzeszowa mieszkałem i ja długo myślałem, że właśnie tylko mówi się na pole. Ja myślałem, że tak na dwór, że, ale to nie, to jest wymyślone, to tak to nikt tak nie mówi, nie? Także właśnie Polska jest też sama w sobie podzielona tak trochę w tym stopniu
Ale
i
Rzeszów, gdzie to jest dokładnie?
to jest stolica Podkarpacia, czyli przy granicy z Ukrainą.
Aha,
Tam, gdzie jest
okej, okay, to
Ukraina
tam
i
na,
Słowacja,
okej.
tam południowy wschód.
Okay. No, okej, okay, rozumiem. Bo to dziwne. Ja na przykład mam rodzinę w Świętokrzyskim i każdy mówi na dwór i też mam rodzinę niedaleko Białego Stoku i też mówią na dwór. To przynajmniej tak mi się wydaje. Ale oczywiście też mam dużo, wiesz, rodziny ze wsi i zawsze myślałem, że było śmieszne, że mówili wchódź. Tak, no nie stój tam, wchódź, wchódź. Też takie śmieszne, wchódź. Ale też oczywiście są niektóre, i to też jest ciekawe, że niektóre słowa po prostu stworzyliśmy z angielskiego w Stanach, że wiesz, nawet nie ja, ale na przykład moi rodzice i ich znajomi, wiesz, przez większość życia, szczególnie jak byłem młody, jak miałem mniej niż 18 lat, to prawie każdy dorosły w moim życiu, który był bliski do mnie, był Polakiem. To tak naprawdę ja nie wiedziałem, jak Amerykanie się zachowują i słyszałem, jak ci Polacy mówią. To są ludzie, którzy przylecieli do Stanów, jak już byli dorosłymi ludźmi, mieli 30 lat albo więcej. I wiesz, oni mają takie śmieszne słowa, które, wiesz, ja nawet nie wiedziałam, że to nie są słowa po polsku. No, tak na przykład spelować. Wiesz, że zawsze mówiliśmy, przespeluj to słowo.
A, w
Jak
sensie,
to się
żeby literować.
speluje, tak.
Okej.
Przespeluj to słowo, wiesz, jak to się speluje. I pamiętam, byłam w Polsce i mówiłam do babci, hej babci, jak to słowo się speluje? I ona tak, co? Ja tak, no przespeluj to słowo. I on tak, ja nie wiem, co znaczy. Ja tak, przespeluj. I on tak, co to jest? Ja tak, co, ona zwariowała? Nie wie, jak się mówi po polsku? To wiesz, to te, albo wyrzuć do garbecia. To jest, myślę, że każdy Polak w Stanach tak mówi, do garbecia, wyrzuć do garbecia, like the garbage, zamiast
W ten
do
sposób.
garbecia, tak.
Pierwszy raz to
Albo,
słyszę, dlatego aż się musiałem chwilę zastanowić.
i to jest niesamowite, że to nie jest tak, że to jest jedna grupa w jednym miejscu. To są Polacy wszędzie, w Stanach i w Kanadzie, którzy się w ogóle nie znają. To jak to się stało, że te słowa, i to są zawsze te same słowa, i one się tworzą tak osobno od innej Polonii. To jest
No,
najbardziej
to jest
ciekawe. I to
bardzo
jest zawsze,
interesujące.
tak, to jest zawsze garbage, zamiast garbage, wiesz, spelować. Może przez to, że wiesz, spelowanie, wiesz, jest bardzo ważne w Stanach, że i przeliterować to jest za długie słowo, tak, przeliterować. Kto to wymyślił? Spelować jest lepsze. Albo o, bodrować. To jest, nie, to jest.
Podrować?
Tak weź go nie bodruj.
A, że od bader. O
Ja,
Boże.
zamiast bother, to boder. Bodrować. To bodrować, to jak.
Ojejku, no
Tak.
potrzebowałem chwili, żeby domyśleć się, o co chodzi. Gdybyś
Weź go
kontekstu nie
nie
powiedział, to
bodruj.
bym nie wiedział, o co chodzi zupełnie.
Tak. No, albo takie rzeczy jak na highwayu, tak, o, wiesz, musisz jechać highwayem. To jest takie typowe rzeczy. Kasia Meciński miała dobry filmik o tym, to się chyba nazywa tak Gwara Chicagowska, albo coś takiego. Jak chcecie obejrzeć naprawdę fajny filmik, to wejście na jej kanał 50 na pół i to jest chyba Gwara Chicagowska. I to nie jest tylko z Chicago, to po prostu każdy Polak w Stanach mówi takie rzeczy.
No, to
Pamiętam,
też jest
kiedyś
bardzo.
moi rodzice byli tutaj niedawno i rozmawiali z kimś stąd, z Polski. I mówili tak, a to, bo no, jej córka to jest lojerem. Ja powiedziałam, a nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, co to jest lojerem. Ja tak, no co, wiedzą. Ja tak, nie, w Polsce się tak nie mówi. Ja nie wiedziałam, jak to się mówi. Ja myślałam, że to się mówi, wiesz, ja nie miałam pojęcia, co to jest prawnik. Po prostu mówiłam, a jest lojerem.
No tak. No, ale wydaje, ale my tu w Polsce też używamy wiele zapożyczeń i generalnie
Ale
wydaje mi
inne.
się. Tak, inne, to wiadomo, że inne. I też nie są, a przynajmniej tak mi się wydaje, wiesz, to jest dla mnie naturalne i możliwe, że teraz powiem coś, co jest właśnie po raz kolejny bardzo subiektywne, ale wydaje mi się, że jak my używamy zapożyczeń, to nie zmieniamy ich, tak jak mówisz właśnie, nie boderuj czy coś takiego. My używamy raczej tak, zwłaszcza młodsze pokolenie, że tak powiem, do którego tam sobie należę. Przez to, że mamy dostęp do internetu bardzo duży i to przede wszystkim z internetu uczymy się angielskiego, to wydaje mi się, że my używamy takiego polglish, można powiedzieć trochę, bo bardzo często to się teraz zauważa właśnie zwłaszcza w internecie, że zamiast ludzie, wiesz, normalną polską gramatyką piszą zdanie, ale niektóre rzeczowniki są na przykład po albo nazwy jakichś rzeczy są po angielsku.
Na
Nie wiem.
przykład.
O, nauczyłem się nowego skilla.
No to widzisz,
Albo
to też się zmienia.
no, albo o,
Skilla.
zobaczcie, jaki mam. A, no tak, no trochę tak, to prawda. Albo o, patrzcie,
Albo
jaki mam outfit,
propsować.
nie? O, propsować, tak, to też jest.
No
To prawda,
to.
dawno już tego nie słyszałem, ale tak, rzeczywiście było coś takiego. Dużo też z gier komputerowych, zwłaszcza że no też przecież z kolegami dużo się grało w różne Battlefieldy i nie tylko.
To wszystko się zmienia. To jest,
Tak.
wiesz, to wiesz, te końcówki trzeba zmienić.
No, to prawda, bo byłoby to, że tak powiem, nienaturalne. A co do końcówek i zaimków, w sensie pronouns, to teraz właśnie, zwłaszcza w Polsce, jest to gorący temat, bo teraz jest ruch społeczny, że możesz sobie, wiesz, jeśli czujesz potrzebę, to dobierasz sobie swoje pronouns, prawda?
Ale
Że
jak to
to.
działa w Polsce?
No właśnie, jak to działa w Polsce? To
Ja
jest dobre
właśnie, dla
pytanie,
mnie jest
bo.
dziwne, że widzę polskie profile gdzieś i oni piszą she, her albo he, him. Ja tak, sorry, ja myślałem, że mówicie po polsku. Czemu to napisałeś po angielsku? Kto będzie mówił do ciebie she, him? I z iloma ludźmi tamci ludzie rozmawiają po angielsku? Tak, prawie nikogo, z nikim? Dlaczego piszą po angielsku?
Nie wiem, ale o ile to jest jeszcze okej, okay, nie? No bo można mówić w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim po polsku, tak bez przeszkód językowych, powiedzmy, nie? Że bez problemu możesz powiedzieć tam ty zrobiłaś, ty zrobiłeś. Ale problem się pojawia, znaczy problem, oczywiście w cudzysłowie, problem się pojawia już w momencie, w którym na przykład ktoś ma they, them. Bo język polski już jest na przykład nieprzystosowany za bardzo do, wiesz, zrobiłoś, nie? To jest bardzo nienaturalne i tego typu można powiedzieć, zapożyczenia językowe już na polski są bardzo często wręcz forsowane, żeby były, a ciężko jest sprawić, żeby działały. I to też jest bardzo ciekawe, że mimo tego, że one gryzą się językowo i nawet nie do końca ktoś wie, jak to się powinno robić w pewien sposób, to i tak próbujemy, wiesz, żeby taki bardziej international być, wiesz, co chodzi.
To jest dla mnie takie dziwne, że Polska zawsze, że Polacy nigdy nie chcieli być i nigdy nie chcą być Polakami. Zawsze od historii mi się wydaje, że Polska zawsze chciała być bardziej zachodnia. Że nawet jak się uczyłem historię, że ci najbogatsi w Polsce mówili po francusku. Tak, o, wiesz, o,
Tak,
mówimy
tak,
po
tak.
francusku, bo jesteśmy fancy. A coś jest nie tak, żeby być Polakiem? Coś jest złego w tym? I to jest dziwne dla mnie, że oczywiście nie, wiesz, każdy naród ma, wiesz, może jakieś tam głupie rzeczy, albo można coś tam poprawić. I właśnie ja lubię się z tego śmiać. Ja się ogólnie śmieję z kultury, nie tylko polskiej, ale amerykańskiej, bo to jest ważne, to jest potrzebne. Trzeba być w jakiś sposób krytyczny. I ja to staram się zrobić w taki śmieszny sposób. I czasami nawet nie wierzę to, co mówię, tylko mówię, żeby ludzie się pośmiali i żeby może o tym pomyśleli. Bo za mało myślimy o niektórych rzeczach, szczególnie takie rzeczy, które są, nam się wydawają normalne, no, jak wiesz, normalna część naszej kultury. to jest okej, okay, żeby myśleć, że to jest normalne, ale może weź minutę, żeby o tym pomyśleć i pomyśleć, czy się zgadzasz, czy to jest normalne, czy nie, czy to jest dobre, czy nie. Ale myślę, że to jest takie naprawdę dziwne, że ludzie się wstydzą być Polakami albo mówią, że Polska jest najgorszy kraj albo coś takiego. Wiesz, myślę, że Polonia w Stanach to tęskni za Polską i przeważnie oni są najbardziej patriotyczni przez to, że już tam nie mieszkają i dobrze to wspominają i widzą, jaka ta kultura jest inna w Stanach.
Wszędzie dobrze, jest takie powiedzenie w Polsce, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Także myślę, że to jest dobra próba wytłumaczenia tego wszystkiego, że nie chcę tu oceniać, że tak powiem, Polaków jako narodu, bo i tak, że tak powiem, nie jest to przedmiotem tej rozmowy, tylko tak mi się właśnie wydaje, że my jako kraj mamy coś takiego, że właśnie to, co ty sam zauważasz, bardzo dużo narzekamy, bardzo dużo nie uśmiechamy się i tak dalej jako kraj, jako naród i myślę, że to jest właśnie część naszej kultury, żeby nie lubić naszej kultury.
Dokładnie. Może tak być i... Wiesz, tak jak mówiłeś, taki filmik, ktoś stworzył taki filmik, który się stał popularny i on się nazywał Dave z Ameryki obraża Polaków i po prostu wzięli takie, wiesz, bez kontekstu jakieś rzeczy, które mówiłem i stworzyli to. I wiesz, było dosyć śmieszne, ale myślę, że ludzie, nie wiem czego się spodziewali, jak widzieli ten filmik i potem pomyśleli, o muszę sprawdzić, co to za kanał. I często myślę, że ludzie widzieli, że o, to nie jest tak, że po prostu tylko chodzę i obrażam Polaków. Od czasu
do
czasu.
To też dobre zajęcie. Brzmi jak bardzo dobre hobby.
No tak, to teraz tak muszę tego robić, wiesz, ludzie oczekują to.
Tak, widziałem właśnie, bo niedawno robiłeś live'a na YouTubie i właśnie widziałem moment, w którym ktoś tam cię poprosił, a powiedz to i to, a byłeś jak, no ale o co ci chodzi, dlaczego ja mam mówić coś, co ty chcesz?
Tak, dokładnie tak jest, wiesz, ja stworzyłem mój kanał, żeby tworzyć taki content, który ja chciałem tworzyć. I do dzisiaj tak jest, że zawsze chcę być sobą na swoim kanale. Jak komuś się nie podoba, to wiesz, mogą...
Wiesz, no tak, chyba oczywiście.
Nie chcę tutaj przeklinać. Nie, bo może...
Jeśli potrzebujesz powiedzieć coś dosadnie, to nie ma problemu.
Okej, okay, może następnym razem. I właśnie pamiętam, że jak mój kanał był nowy, to... Wiesz, to jest tak, że jak nic nie masz, to nie masz co stracić, nie, że niczego nie możesz stracić, jak nic nie masz. I jak zacząłem swój kanał, to trochę tak było. I po prostu byłem sobą, mówiłem to, co chciałem, ale potem jak już mi się przybyło więcej subskrybentów, to wtedy zacząłem się martwić, tak, o, może kogoś obrażę, może, wiesz, bo na początku zacząłem opowiadać o tych różnicach w Stanach i niektóre rzeczy, które są na przykład gorsze w Stanach niż w Polsce i ludziom się to podobało. Ja powiedziałem, no dobra, już jak miałem filmik o tym, jakie rzeczy są gorsze, to może powiem, co jest gorsze w Polsce albo co jest lepsze w Stanach i wtedy to się mniej podobało. Ja tak, o nie, ja nie chcę kogoś obrazić. I to nie było tak, że większość ludziom się to podobało, ale zawsze były jakieś tam negatywne komentarze. Ja tak, nie, ja nie chcę kogoś tam obrazić. O. I przez długi czas się martwiłem, że tak, o, może coś powiem, może to kogoś obrazi. A potem pomyślałem, nie po to stworzyłem swój kanał, żeby się martwić, co 10 idiotów będą myśleli. To po prostu od tego czasu pomyślałem, nie, ja będę mówił to, co mówię. Mój kanał przede wszystkim ma być śmieszny, ma być zabawny. Jak coś innego z tego masz, to super, fajnie. Ale to jest zawsze mój cel, żeby, może nie zawsze, ale często. Chcę, żeby było przyjemne i śmieszne i lubię żartować. I jak kogoś nie podoba moje poczucie humoru, to ja nie wiem, widocznie mają bardzo złe poczucie humoru. Co, nie mogę im pomóc.
No okej, okay, rozumiem. A właśnie poruszyłeś poruszyłeś kilka znaczących wątków, które rzeczywiście, do których jeszcze wolałbym się na chwilę odnieść, ale zacząłbym od tego, który się pojawił najwcześniej, czyli powiedziałeś, że najwięcej patriotów wśród Polaków to są właśnie najprawdopodobniej ci, którzy w Polsce nie mieszkają. I co to w ogóle dla ciebie znaczy być patriotą na tyle, na ile wiesz, widzisz ludzi z różnych, wiesz, właśnie i kultur, i ludzi, którzy w różnych miejscach mieszkają, i dużo już właśnie widziałeś różnych osób i różnych podejść do świata poznałeś. I powiedz mi właśnie, co to dla ciebie znaczy, że ktoś jest patriotą?
Wiesz co, nie wiem, co ja powiedziałem wcześniej, ale może patriota to nie jest najlepsze słowo dla tych ludzi, którzy mieszkają w Stanach, dla tej Polonii. Myślę, że to jest raczej dla nich, to jest po prostu szanowanie swojej kultury. Że może to nie jest koniecznie związane z krajem albo z rządem albo coś takiego, ale raczej o tej kulturze. Przez to, że całe życie myślę, że Polacy słyszą, że o, jest lepiej gdzieś indziej. I szczególnie w Stanach. Wow, Stany jest najlepszy kraj na świecie, a Polska najgorszy kraj na świecie. No i potem ci Polacy wylecieli do Stanów i widzą, że okej, niektóre rzeczy, na przykład może styl życia im się lepiej podoba, albo może możliwości, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć dom,
Wiesz
żeby
co,
mieć
bo
rodzinę.
wyjeżdżanie z Polski do Stanów wzięło się przede wszystkim od czasów po wojnie, kiedy byliśmy zamknięci za żelazną kurtyną, tak zwaną wpływów sowieckich. I wtedy trzeba się było gdzieś wyrwać, żeby zrobić jakieś pieniądze, a nie żyć no nie bójmy się tego słowa, można powiedzieć, że żyliśmy jakby w ustroju komunistycznym. Przez co no, słabo było generalnie no, w ogóle z jakością życia, nie? I w ogóle, żeby wyjechać stąd, to był cud. Więc jak ktoś wyjeżdżał, to wydaje mi się, że byle jak najdalej, żeby jak najlepiej było, nie? No i pewnie dlatego to się tak utrwaliło, że Stany to jest taki super kraj. Ale właśnie, jak już tu jesteśmy, to zacząłbym nowy wątek trochę, który będzie nawiązywał właśnie do tego, co mówimy. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, oglądałem twojego live'a i poczytałem sobie trochę czat, który się tam pojawiał na żywo. I wypisałem sobie dosłownie pięć kwestii, które ludzie zadawali. No i które, wiesz, przegapiłeś albo odpowiadałeś na coś innego. A wydały mi się na tyle interesujące i ciekawe, że myślę, że możemy o nich pogadać. I a propos właśnie tej jakości życia w Stanach, to jak to jest właściwie z tą edukacją w Stanach? Jakby, czy rzeczywiście, bo panuje stereotyp, że o Boże, Amerykanie się nie znają na geografii, Amerykanie nie znają własnej historii. Bardzo, można powiedzieć, popularny był taki Vine, jak były zamieszki Black Lives Matter, że zniszczony został pomnik Tadeusza Kościuszki, który walczył o zniesienie niewolnictwa w Stanach, który walczył o równość dla wszystkich mieszkańców Stanów. No i ten pomnik został zniszczony i właśnie był taki wywiad, że czy ty wiesz, kto to jest w ogóle na tym pomniku, tam do jednego z uczestników tego zdarzenia? No nie wiem, kto to jest. Jakiś gość, nie? A czy ty wiesz, że on pomagał tam, żeby nie było tego niewolnictwa, on był tak naprawdę po waszej stronie. A on po prostu się tak patrzy w tą kamerę i mówi, że no, gdyby był po naszej stronie, to byśmy mu tego pomnika nie zniszczyli, nie? To był po prostu na takiej zasadzie, że jednak wydaje się przynajmniej tutaj w Europie, że Amerykanom trochę brakuje, powiedzmy, edukacji takiej, jaką my mamy, na takiej zasadzie, że oni się uczą trochę innych rzeczy i trochę inaczej, a właśnie mimo, że mają powiedzmy taką common knowledge niską, bo jest przecież dużo materiałów, że się pyta ludzi na ulicy, którzy niekoniecznie są ze Stanów, nie, ale materiały są w Stanach, A przecież uniwersytety w Stanach to są jedne z najlepszych na świecie. I w sumie jak działa ta zależność? Czy w sumie rzeczywiście jest tak źle z tą edukacją, czy niekoniecznie? Przynajmniej z tego, co ty sam widzisz.
Wiesz co, ja myślę, że zależy jaka edukacja, zależy gdzie się chodzi do szkoły. Wiesz, są różne stany i są, wiesz, ludzie, szkoły dostają pieniądze od podatków tam, gdzie ludzie mieszkają. To nie jest tak jak w Polsce, że możesz iść do innej szkoły. Nie, w Stanach idziesz do szkoły tam, gdzie mieszkasz. Koniec. Po prostu najbliższa szkoła do ciebie. Tam musisz iść do szkoły przez 12 lat. Okay, że może to są inne szkoły, oczywiście, że od pierwszej klasy do powiedzmy szóstej albo do ósmej chodzisz do jednej szkoły i potem od 9 do 12 klasy to chodzisz do innej szkoły, to jest high school, ale po prostu chodzisz do tej najbliższej szkoły do ciebie. I te szkoły dostają pieniądze od podatków, od tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tak, to jest biedna dzielnica. I ludzie mało pieniędzy zarabiają, to mają mniej podatków, to mają gorszą szkołę, gorszą edukację. Mimo to, że to może być w tym samym mieście. To wiesz, jak mieszkasz powiedzmy w tej bogatej części, powiedzmy Miami albo Nowego Jorku, to będziesz miał lepszą edukację. Ale jak chodzisz, jak mieszkasz w ghetto albo gdzieś, wiesz, na wsi, to będziesz miał gorszą edukację. I szczególnie, że niektóre stany, wiesz, stany decydują, co będą uczyć. I też w szkole zależy od, wiesz, od tego, co. Wiesz, na przykład niektórzy ludzie w Stanach kończą, wiesz, którzy są z biednych miejsc, oni kończą liceum i nie mogą pisać i czytać po angielsku.
To jak to, skąd to się bierze w takim razie? Nikt tego nie sprawdza?
Nie. Bo wiesz, to jest tak, że mieszkasz w biednej dzielnicy. Myślisz, że te dzieci są fajne albo przyjemne? Myślisz, że ich rodzice są cool, że oni są mili ludzie? Nie, oni po prostu mieszkają w jakimś okropnym miejscu. Przepraszam. I to wiesz, często nauczyciele mają dość tych dzieci, albo się boją tych dzieci, to myślisz, że oni specjalnie kogoś nie zdadzą, nie zdają, że okej, jakieś dziecko jest powiedzmy w piątej klasie i to jest najgorsze dziecko w klasie, to co, chcesz, by on został jeszcze raz i w następnym roku będzie z tobą? Nie. Jego popniesz do przodu.
Okej, rozumiem w
I
ten
wtedy
sposób.
oni kończą szkołę i ja dosłownie pracowałem z takim gościem w Stanach, że on skończył liceum, to pracowałem wtedy na stacji benzynowej i się okazało, że ten gość ledwo czytał i pisał. To było, wiesz, tak, ja tak pomyślałem, wow, jak to jest możliwe, ale to jest. I dlatego ludzie w Stanach, wiesz, to jest tak, że jak masz dziecko w Stanach, to musisz się przeprowadzić. Musisz kupić dom w takim miejscu, gdzie są dobre szkoły.
Okej, rozumiem.
Że jak chcesz, żeby twoje dziecko było, wiesz, miało dobre życie, żeby twoje dziecko miało dobrą edukację, to myślisz o tym, jak kupujesz dom albo wynajmujesz dom, że specjalnie wybierasz miejsce, gdzie mają dobre szkoły. Bo inaczej to jak mieszkasz w złej dzielnicy, to twoje dziecko będzie musiało tam iść.
Okej, okay. No to trochę przykra perspektywa, muszę przyznać. I
Tak.
taka wręcz troszkę, no, chciałoby się rzec niesprawiedliwa, choć tak naprawdę nie nam oceniać, co jest sprawiedliwe, a co nie. Więc pozostając w temacie
Ale wiesz co,
stanu.
też chcę powiedzieć o tej edukacji, bo wiesz, to jest takie trochę śmieszne dla mnie, że Europejczycy, nie tylko Polacy, ale Europejczycy tak mają taki kompleks, że oni są tak, my wiemy, gdzie są kraje na naszym kontynencie, a ludzie w Stanach nie wiedzą. A czy ci sami ludzie wiedzą, gdzie jest, nie wiem, Burkina Faso, albo Laos i Kambodża? Nie,
No
bo
tak.
ich to nie obchodzi.
No
Albo
to prawda.
czy wiedzą, gdzie jest Urugwaj i Paragwaj? Nie, prawdopodobnie nie. To wiesz, to jest oczywiście, że ludzie w Europie wiedzą, gdzie są kraje w Europie, bo wiesz, Europa to jest małe miejsce. Tak, chyba można tak na pieszo przejść całą Europę w 3 dni albo coś takiego. Nie, okej, żartuję. Żartuję.
Trzeba mieć naprawdę długie nogi chyba.
Ale wiesz, w porównaniu do Stanów, wiesz, ja myślę, że to jest niesamowite, że myślę, że Amerykanie nie mają pojęcia, jak mała Europa jest i Europejczycy nie mają pojęcia, jaka duża Ameryka jest. To wiesz, okay. to jest, i potem ludzie się dziwią, że o, a w Polsce my wiemy, gdzie jest Francja. Oczywiście, że wiecie, gdzie jest Francja. O, my wiemy, gdzie jest Grecja. Okej, okay, to gratuluję. To powinniście o tym wiedzieć. To wiesz, to jest ważne dla was, żeby o tym wiedzieć, ale ludzie w Stanach, czy to jest dla nich ważne? Nie. Czemu oni mają wiedzieć, gdzie jest Polska?
No, to
jest
prawda.
Tak samo jak... To jest tak samo, jak powiedział, o, czemu każdy Polak nie wie, gdzie jest Rwanda? O, co, jesteś debilem, bo nie wiesz, gdzie jest Rwanda? Czemu?
Myślę, że nawet nie tyle Rwanda, czy Rwanda, czy tego typu kraje na innych kontynentach, co po prostu można odbić piłeczkę w ten sposób, że... Przynajmniej ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że nie mam pojęcia, jak rozmieszczone są Stany w Stanach Zjednoczonych, co myślę, że jest nawet lepszym punktem odniesienia.
No może, ale ktoś może powiedzieć, o, tu wiesz, to się nie liczy, bo to jest jeden kraj. No dobra. Wiesz, ile razy, wiesz, ja mieszkałem na Florydzie przez długi czas. Wiesz, jak często, bym powiedział, tak 80% czasu ludzie w Polsce myślą, że Floryda to jest Kalifornia i Kalifornia jest Floryda, albo że to jest mniej więcej to samo. Ja tak, nie. To jest w ogóle na całkowicie drugiej strony Ameryki. I ludzie myślą, że to są podobne kraje przez to, że są ciepłe. To jest tak samo, jak powiedział, o, tak Portugalia i Grecja, to jest to samo, nie? To jest, wiesz, to tak to jest.
No tak, rzeczywiście.
To wiesz, to jest, i potem ja tak myślę, no okej, okay, no oczywiście ja się nie spodziewam, że oni mają wiedzieć, mm-hmm. gdzie jest Floryda, ale potem ludzie myślą, o, nie wiedzą, gdzie jest Polska. Ja, dokładnie. Wiesz czemu? Bo nikogo nie obchodzi Polska. Nikogo. Tylko Polacy myślą o Polsce. Nawet ludzie w Niemczech nigdy nie byli w Polsce. Ludzie we Francji myślą, że nawet nie ma lodówek w Polsce. Okay? I to jest ten sam kontynent. Wiesz czemu? Bo bogatsze kraje nie myślą o biedniejszych krajów. Tak to jest.
Dobrze, to w takim razie muszę ci bardzo podziękować, bo będzie idealny tytuł odcinka. Będzie Dave z Ameryki, nikt nie myśli o Polsce, znowu obraża Polaków.
Ale taka jest prawda i Polacy o tym wiedzą, że na nikogo nie można liczyć, tylko na siebie możemy liczyć jako Polacy, bo nikogo nie obchodzi Polska. Okay? I jak my chcemy coś zrobić w tym kraju, jak my chcemy polepszyć ten kraj, naszą kulturę, naszą gospodarkę, to my musimy to zrobić, bo nikt to dla nas nie zrobi. Okay? Ale też jest fajne przez to, że to jest pozytywne, że nikt nie myśli o Polsce, bo nie ma ataków terrorystycznych. Wiesz, mówiłem, że wiesz, pewnie ci, wiesz, jakiś tam Ahmed tam gdzieś siedzi i myśli, a kogo zaatakujemy tym razem. I potem taki drugi Ahmed albo Mohamed, on tak, a może Polskę? I oni tak, co? Gdzie to jest? A on tak, no wiesz, Polskę. Ja tak, co, ty zwariowałeś? Nie, pojedziemy do Francji. Jakaś Polska ta na pewno. Ja nawet nie wiem, co to jest. To wiesz, to jest pozytywne, że nikogo nie obchodzi Polska. I Polska tak naprawdę, nikt nie jest krytyczny o Polsce też. W Polsce może się dziać cokolwiek i nikt o tym nawet nie wie.
A tutaj bym się w sumie nie zgodził, w sensie jeszcze tak z 10 lat temu może tak, ale w sensie... Możesz mieć rację, jeśli chodzi o właśnie kraje na innych kontynentach, jeśli chodzi tam właśnie o Stany Zjednoczone, Kanadę, czy nie wiem, czy z drugiej strony Chiny, bądź Japonia. No to rzeczywiście, to jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że działania Polski obecnie, zwłaszcza polityczno-społeczne, są zauważalne w Unii Europejskiej i Unia Europejska jednak reaguje na to, co się dzieje.
No, może tak być, ale
No ale to właśnie tak jak mówisz, to jest działanie właśnie w obrębie swojego kontynentu, nie?
tak.
Który jest
I
tam w
nie
pewien
tylko
sposób.
kontynent, ale to jest ta sama grupa, to jest taka grupa ekonomiczna, Unia Europejska. To wiesz, oczywiście, że tak.
No tak, rzeczywiście.
Albo tak samo z tym, wiesz, Tadeusz Kościuszko. Okej, ja to rozumiem. On był ważną postacią w tej wojnie, ale czy ludzie w Polsce wiedzą o każdym generale w każdej wojnie? Co było w
No.
Polsce? Na przykład, jak Jan Sobieski bił się z Turkami, czy wiecie, jakie byli jego generały?
No tak, no rzeczywiście.
Tak,
Znaczy
o, no,
ewentualnie
no,
hetman.
no, no, kurwa, stary, ten, wiesz, Zbyszkowski, on był takim dobrym generałem, o, uwielbiam go, to jest moja ulubiona postać z polskiej historii. Nie.
No tak.
Nikt o tym nie myśli,
No
nikt o
tak,
tym
to
nie
prawda.
wie.
No to prawda, znaczy wiesz co, ja z racji tego, że ja tam mi jest ciężko właśnie po raz trzeci w tej rozmowie, jestem bardzo subiektywny i bardzo ze swoich uczuć mówię, no ale z racji tego, że ja studia mam takie trochę historyczne jednak, no to jednak wiem, ale właśnie zdaję sobie z tego sprawę, że mało osób to wie, a zwłaszcza to jest właśnie to, co też ty powiedziałeś kiedyś, że ja to wiem, bo jakby ja mam z tym styczność, nie? Ja się tego albo uczę, albo wykorzystuję to w pracy, którą wykonuję. A jak ktoś na przykład tam ma jest 10 lat po koledżu, czy 20 lat, to no nie używa tego, bo mu się to nie przydaje i dlatego no nie wie tego, bo zapomina, nie? Bo nie jest to dla niego istotne w normalnym życiu. Dlatego często się takich rzeczy nie wie.
Ja też studiowałem historię, ja uwielbiam historię i uważam, że dużo wiem o historii, ale czy można wszystkiego wiedzieć?
No nie.
Wiesz, nie. I to jest, wiesz, ja studiowałem historię i tak naprawdę w porównaniu do tej historii, która istnieje na świecie, albo nawet w Stanach, to bym powiedział, że mało wiem. I potem, tak jak mówisz, że weźmiesz jakiegoś tam, wiesz, normalnego bałwana, to my z ulicy, czy oni cokolwiek wiedzą, oni nic nie wiedzą. I mnie to nie obchodzi, czy to jest w Stanach, czy w Polsce. Bo na pewno jakbyś tam porozmawiał z jakimś tam, wiesz, z gościem na ulicy tutaj w Polsce i byś powiedział, hej, wiesz, nie wiem, w którym roku coś się stało, albo kto był jakiś tam generał w Polsce, to wiesz, myślisz, że oni by wiedzieli w
No,
polskiej
myślę, że
historii?
nie, myślę, że nie.
Może 1 o 10, może 3 o 10, może.
No, jest taki kanał na właśnie YouTubie polskim, się nazywa Matura to Bzdura. I on już długo funkcjonuje i właśnie polega na tym, że jest gość, który chodzi i pyta ludzi na ulicy z rzeczy, które są na maturze, nie? Czyli na najważniejszym jakby egzaminie w polskiej edukacji. I jakby. No, program polega na tym, że on popyta tych ludzi i ludzie nie wiedzą, nie? Pokazuje zdjęcie Stalina i ktoś mówi, że to Hitler. Pokazuje zdjęcie.
Aha, no to widzisz, to jest w Polsce.
Tak, to jest w Polsce. I
No
jest,
to
wiesz.
widzisz. No dokładnie. Albo jak wiesz, to na przykład Józef Piłsudski, on jest taki wielkim bohaterem. A jak rozmawiam z Polakami, to mówię, o co wy wiecie o Piłsudskim? I tak, no nie wiem, on tam rządził w latach 20., ale ja powiedziałem, a co on zrobił? Czemu on jest taki popularny? Oni tak, bo on był dobrym generałem, albo coś takiego, nie
No,
jestem
to
pewny. Ja
tak.
tak, oh, okej, okay, cool. To jest to samo.
No, to tak. Na takiej zasadzie to właśnie działa.
To wiesz, to jest okej, okay, wiesz, ja to rozumiem. Też jest fajnie, żeby się śmiać z Amerykanów, bo oni są idiotami często, to jest prawda, okej. Okay? Oni naprawdę nie wiedzą niektóre rzeczy i nic nie wiedzą o świecie, to jest prawdą, okej. Okay? I jest bardzo fajnie i przyjemnie i zabawnie się z nich śmiać. I bardzo tego polecam, żebyście śmiali z Amerykanów, ale też musicie pamiętać, że wy nie jesteście dużo lepsi, okej? I każdy na świecie jest lepszy w czymś i gorszy w czymś, okej? Okay? I myślę, że w Polsce ludzie są bardzo dobrzy ogólnie. Edukacja jest bardzo dobra z matematyki i z ścisłej nauki, ale na przykład, żeby może zrozumieć historię albo, wiesz, z tego co rozumiem, to jest takie, bo ja się uczyłem historię radziecką i oni nie chcieli, żeby ludzie myśleli. Oni tylko chcieli, żeby ludzie się uczyli matmy i, wiesz, biologię i tak dalej, żeby pobić Amerykę, okej? Okay? I żeby nie myśleli, ale żeby już sam myśleć, żeby na przykład pomyśleć o historii, to nie. Dlatego to dzisiaj ludzie się uczą dat w Polsce. My się nie uczymy dat, my się uczymy, czemu coś się stało i czemu to było ważne. Oczywiście nie każdy, wiesz, zdaje. Nie każdy
no to tak,
ma dobre...
no to wiadomo.
Ale na przykład, wiesz, powiem tak, że w Polsce może, wiesz, Amerykanie są bardzo źli z matematyki, z nauki ścisłej, ale jesteśmy bardzo dobrzy z tym, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nawiązywać kontakt, żeby robić biznes. Wiesz, ja mam takiego kolegę, który jak miał 24 lata, 25 lat, to wiesz, już był milionerem. Ale, no tak. kiedyś byłem z nim na, wiesz, i to wszystko przez biznes, on był sprzedawcą i menedżerem sprzedawców. Mm-hmm. I po prostu dużo pracował i wiedział, jak rozmawiać z ludźmi, sprzedawać i nawiązywać kontakt z ludźmi, recruiting i tak dalej. I byliśmy kiedyś w barze w Stanach i był taki gość z Austrii. Z nim zaczęliśmy rozmawiać. On to był razem z dziewczyną z Austrii. Tak odwiedzali Amerykę po prostu. Mm-hmm. I on mnie zapytał coś, co było takie bardzo austriackie, bo spędziłem miesiąc w Austrii i on powiedział, wiesz, tak randomowo powiedział.
To było bardzo austriackie.
To było bardzo austriackie i powiedział, hej, czy w Stanach, czy wy myślicie, że Niemcy to jest lepszy kraj niż Austria? To jest takie typowe. Oni mają taki little man complex tam w Austrii, że oni zauważają, nie, czemu nikt nie myśli o nas? Tak to jest w Austrii. To on tak mnie zapyta i przez to, że byłem w Austrii, to wiem, jak oni są. Tam tak, o, czy myślisz, że Niemcy to jest lepszy kraj? Ja powiedziałem, no tak, oczywiście. I on tak, oh! Ja tak, nie, żartuję. Ludzie nawet nie wiedzą, co to jest Austria. Oni pewnie myślą, że to jest Australia. I on tak, ta, na pewno. Ja tak, to jest prawda. Mój kolega, ten gość, który teraz jest milionerem, ja powiedziałem, mój kolega, on nawet nie wie, kto wygrał II wojnę światową. I on tak, no. I potem spojrzałem na kolegę i on tak, yeah, that's true.
Boże. No ale coś w tym jest, że po prostu jakby no, wszędzie na świecie się kładzie nacisk na coś innego, nie? I jakby każdy wychodzi na tym albo lepiej, albo gorzej.
Mm-hmm. No tak.
No to wiesz, w takim razie...
Czy on musiał wiedzieć, kto to jest Kościuszko, żeby zarobić milionów dolarów? Nie.
No nie, to jest, wiesz, zależy kto jakie ma priorytety, wiesz, robiąc to, co robi.
A w Stanach numer jeden to jest praca i pieniądze.
No to w takim razie to będzie twój cytat. Zacytuję ciebie tutaj i to będzie moje pytanie dla ciebie. Dlaczego uważasz, że odwiedziny w Stanach to jest strata pieniędzy?
Bo jest bardzo drogo i musisz wynająć samochód i potem lecieć wszędzie. Wiesz, albo będziesz leciał wszędzie, albo będziesz prowadził samochodem wszędzie i zapłacisz dużo pieniędzy. Wiesz, żeby wynająć samochód, to jest mega drogie. I jeszcze jak chcesz go... Wiesz, to jest tak, że jest nawet drożej, jak chcesz oddać ten samochód w innym miejscu. To jak żeby w innym mieście, okej? Okay? Mm-hmm. Albo w innej lokalizacji. To wiesz, to wyobraź sobie, że ktoś wynajmie samochód w Nowym Jorku i potem pojedzie do Los Angeles, to albo musi wrócić do Nowego Jorku, żeby oddać ten samochód, albo będzie musiał płacić tak 3-4 razy więcej za jeden dzień, żeby go zostawić w Kalifornii.
Mm-hmm.
Na przykład ja tak zrobiłem ostatnio, jak to było, że od jednego miasta na Florydzie chciałam wynająć samochód i zostawić go w innym mieście, na Florydzie, w tym samym stanie. I najtańsza kwota, którą najtańszy samochód, to było tak $140 za dzień.
No, to jest w Stanach dużo, czy nie? Bo nie wiem, bo w Polsce to jest dużo, nie? Ale
jest
to
dużo.
Jest inny przelicznik, dlatego się
to
pytam.
Jest dużo.
Okej.
Okay. Że dużo ludzi nawet nie zarabia tyle w jeden dzień.
No, w jeden dzień, no to w jeden dzień w Polsce też nie zarobisz $140.
Ja wiem, ale wiesz, jak chcesz na polskie, na amerykańskie warunki, to wiesz, to jest kupę pieniędzy. Jeszcze okay. Zapłacisz za benzynę.
Okej, okay, rozumiem.
Ja okej, okay, może benzyna jest tańsza niż w Polsce, ale wszystko jest daleko. To okay. Co, będziesz to zapłacisz $150 dziennie, na jak długo? Na tydzień? Na dwa? Na trzy? I będziesz jeździł i tak każdy chce przejechać całe Stany. Czemu? To jest takie nudne, tam nic nie ma. Tam nic nie ma, po prostu jedziesz autostradą, są drzewa albo jakaś kukurydza. Okej, okay, like, wow, ale fajne. Oh man, kup bilet za ileś tam tysięcy złotych, żeby zobaczyć kukurydzę przez 5 godzin. Ale super. Okej? Okay? I potem przejedziesz całe Stany i ludzie tak, o, chcę wynająć samochód i przyjechać całe Stany. Ja tak, okej, okay, jak długo byś jechał? No tak przynajmniej tydzień. Ja tak, przez tydzień? To tam nic nie zobaczysz. To chyba 3 dni trzeba jechać, żeby przejechać całe Stany i to jest bez przystanek. Może 4 dni. To wiesz, a inaczej to płacisz za samoloty? Tam nie ma Ryanair. Wiesz, jak drogo tam jest, żeby lecieć samolotem? Jest dużo drożej niż w Europie. I wszystko ogólnie jest drogie. Teraz byłam ostatnio...
Cena idzie z jakością w parze, czy nie zawsze?
Nie. Nie, oczywiście, że nie. Jak chcesz wynająć jakiś motel, taki, wiesz, że tam są jakieś karaluchy wszędzie, tam te... No wiesz, tak prześcieradła mają jakieś tam plamy albo coś.
Nie.
Nie, okej, okay, przesadzam. Może nie jest tak źle, ale tak sobie wyobrażamy te motele, że tam, wiesz, ktoś siedzi na dworze w samochodzie i, wiesz, używa heroiny albo coś takiego.
Mm-hmm.
I to kosztuje przynajmniej $50 za noc. Przynajmniej.
Okej.
Okay. To ludzie chcą, wiesz, nie ma hosteli, nie ma, wiesz, jakieś tanie mieszkania. Wiesz, to nie jest tak jak w Europie. Europa jest zbudowana w taki sposób, że wszędzie możesz iść na pieszo, wszędzie możesz pojechać metrem, są tramwaje, są tanie samoloty, są hostele wszędzie, które są tanie. To nic z tego nie istnieje w Stanach, okej? Okay? Może w Nowym Jorku masz metro, a masz w kilku miejscach masz metro. Okej, okay, to wiesz, jak chcesz być w Nowym Jorku, to jest raczej tak, jak chcesz polecieć do Stanów, jak tak naprawdę chcesz polecieć do Stanów, to może wiesz, wybierz jedno miejsce, dwa miejsca i tam może spędzać więcej czasu, żeby tak naprawdę zobaczyć to miasto. Mhm. Wiesz, Nowy Jork na przykład, ja bardzo lubię Nowy Jork, ale byłem zdziwiony, że ludzie w Polsce myślą, że Nowy Jork to jest jakieś ładne miasto.
No wiesz, mówi się, że jest to takie centrum biznesu amerykańskiego i kultury i po prostu jest taki, no to się też podejrzewam, że to się rozbija wiesz, American Dream tak zwany, nie?
Jest bardzo fajne miejsce, mi się bardzo podoba, ale powiem ci, co moja koleżanka z Polski powiedziała, to było jej marzenie, tak jak każdy Polak, tak o, marzę, że kiedyś pojadę do Nowego Jorku. O. Ja tak, no dobra, to ja tam będę niedługo tam będę, to może ze mną pojechać. I spędziliśmy tam chyba 3 dni chyba. I po drugim, jak już był drugi dzień, to powiedziała, no to jak ci się podoba w Nowym Jorku? Ja myślałam, że ona powie tak, wow, ale jest super, że wreszcie mogłem tutaj być. I ona tak powiedziała, no wiesz, trochę jest tutaj syf. Ja tak, no oczywiście, że to jest syf, to jest Nowy Jork, to jest największy syf na świecie. Nie wiedziałaś o tym? Ja tak, nie, myślałam, że będzie inaczej. Ja tak, czemu? I to jest najgorsze. Ludzie oglądają jakieś filmy, albo jeden film widzieli w życiu, gdzie było fajnie w Nowym Jorku. I ludzie mówią, o, ale filmy. Ja mówię, jakie filmy? Jak ja oglądam filmy o Nowym Jorku, to jest brudno, się zabijają, są jakieś gangi, morderstwa. Tak, to jakie filmy wy oglądacie? Że wy myślicie, że Nowy Jork to jest ładne, bezpieczne, Kevin czyste miejsce? Tak, ten jeden film, dokładnie. Polacy widzieli jeden film i pomyśleli, o, na pewno tak jest w Stanach, tak jak w tym filmie. Jakby nie wiedzieli, że filmy nie są prawdziwe?
No to tak, to jest coś takiego. No jakby wiesz, po prostu filmy pomagają Polakom spotkać te ich takie oczekiwania, które mają względem miejsc, w których właśnie nas nie ma, nie? Wiesz, o co chodzi.
To jest najgorsze. Ja tego nienawidzę, że ludzie na świecie myślą, że coś wiedzą o Stanach, mimo to, że tam nigdy nie byli, bo słyszeli coś albo widzieli coś w filmie, I albo są krytyczni, albo mówią, że kochają Amerykę. Wiesz, okej, jak ktoś był w Stanach, to bardzo chętnie chcę słyszeć, co myślisz o Stanach. Mm-hmm. Bo jestem bardzo ciekawy i możemy o tym rozmawiać cały dzień. I jak będziesz krytyczny, to fajnie, chcę wiedzieć czemu. Jak lubisz, to fajnie, chcę wiedzieć czemu. A najgorsze jest, jak ktoś mówi, że o, Stany to wiesz, jakieś zadupia, bla, bla, bla. Okej. A byłeś tam? Nie, ale czytałem coś. Tak, okej, cool. Albo ktoś mówi, o, kocham Stany, uwielbiam Stany. Ja tak, o, fajnie, gdzie byłeś? A oni tak, o, nie byłem. To ja tak, ja nie rozumiem. To jest tak samo, jak bym powiedział, o, uwielbiam Mongolię. To jest taki super kraj. Mongolia to jest moje marzenie. Bym chciał mieszkać w Mongolii. Jest takie super miejsce. A byłeś tam? Nie. Ale chcę, to jest moje marzenie. Tak co?
Okej.
Ale widziałem w filmie, że jest fajnie tam.
Tak, zdecydowanie może to tak działać. Okej, z racji tego, że na zegarku naszym nagraniowym stuknęła nam już godzina, to zbliżać się będziemy ku końcowi powoli, więc po raz kolejny zadam Ci już chyba ostatnie, powiedzmy, że ostatnie pytanie z Twojego streama, które też się pojawiło, które mnie zbiło z tropu trochę i postanowiłem zadać, czy tak jest rzeczywiście, czy nie jest tak rzeczywiście. Dlaczego Amerykanie budują domy z drewna?
Tak. To jest też takie coś, że ludzie widzieli gdzieś w filmie i myślą, że każdy buduje dom z drewna. Oczywiście ludzie budują domy z drewna, ale jak mają więcej pieniędzy, to budują domy z cegły albo z pustaków. Teraz wiesz, jak się jedzie do bogatej dzielnicy, to niektóre całe dzielnice są z cegły, po prostu takie czerwone, piękne budynki z cegły. Okej, może w środku są podzielone z drewnem, ale na zewnątrz jest cegła. Albo teraz, jak byłem na Florydzie, to ciągle widziałem, jak budują domy. Wszystkie domy są rozbione z pustaków, na zewnątrz przynajmniej, może w środku jest drewno. Ale wiesz, szczególnie, że na Florydzie są huragany, to wiesz, trzeba, żeby te domy były bardziej porządne. Ale wiesz, w Stanach każdy chce mieć dom. To jest, jak mieszkasz w mieszkaniu w Stanach, to po prostu jesteś jakimś biednym żulem albo coś takiego, że tak nikt mieszka w mieszkaniu w Stanach. Okay, albo mieszkasz w Nowym Jorku, wtedy to okej, bo wtedy jest bardzo drogo i musisz być jakimś tam milionerem, żeby mieć dom. Ale jak mieszkasz w normalnym miejscu w Stanach i mieszkasz w mieszkaniu, to po prostu tak, to co, tak przegrałeś w życiu? Jesteś dorosłą osobą i masz rodzinę i mieszkasz w mieszkaniu? To czemu? Czy nie masz pracy? Czy dostajesz pieniądze od państwa? Okay. Czy jak to jest możliwe, że nie masz domu? To jest tak, kim ty w ogóle jesteś? Jesteś jakimś największym loserem na świecie, że masz rodzinę w mieszkaniu i nie w domu? to wiesz, każdy ma dom, każdy chce mieć dom, każdy chce mieszkać w domu i jest dużo ziemi, to budują domy. I nie każdy ma dużo pieniędzy, żeby zbudować dom z pustaków albo z cegieł, to wtedy budują domy z drewna, bo po pierwsze te domy są ogólnie solidne, to nie jest tak, że to się rozpadnie albo coś takiego. I wiesz, oni wiedzą, jak budować te domy. Jest też dużo szybciej. No i jest taniej przede wszystkim. Jest taniej, szybciej. Wiesz, jak każdy chce mieszkać w domu, to wiesz, muszą znaleźć sposób, żeby każdy miał dom, żeby każdy mógł kupić dom albo żeby móc wynajmować dom, ale przeważnie ludzie chcą kupić. Okay. To myślę, że dlatego. To też jest takie śmieszne, że to jest ten jeden rzecz, że ludzie w Polsce są tacy dumni siebie, tak jak patrzcie na nas, jakie my mamy zajebiste, nie tak jak te domy w Stanach. O, nasze domy są prawdziwe domy, co oni tam w Stanach mają z drewna? To wstyd, po prostu wstyd. Oni są najgorsi ludzie na świecie przez to, że mają domy z drewna. I nie wiedzą, kto to jest Kościuszko i gdzie to jest Polska. Co za idioci. My jesteśmy lepsi, przynajmniej pod tym względem. To jest taki, to jest taki dziwny flex.
I myślę, że to będzie idealne zdanie, żeby podsumować naszą dzisiejszą rozmowę. Szanowni Państwo, moim gościem był dzisiaj Dave z Ameryki i przez godzinę i 5 minut razem obrażaliśmy Polaków i Amerykanów. Dziękuję bardzo serdecznie Ci, Dawid, za przyjęcie mojego zaproszenia dzisiaj.
Dziękuję. Na razie.
Do usłyszenia.